Zawsze trzeba zacząć od obniżania mikrofonu. Dla mnie i dla brata Litkowicza. Jeszcze niesieni trochę atmosferą tej pieśni, nie, więc bracia, razem łączmy zbór i razem nieśmy prawdy siew. Chciałbym was przywitać, drogo umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, słowami pokój wam. Zaczynam w taki bardzo tradycyjny sposób, dlatego że ostatnio z moją żoną Małgosią dużo oglądamy starych zdjęć. Zdjęć, które przedstawiają młodość naszych rodziców i dziadków. I trochę jesteśmy może w atmosferze tamtych dni. I może docierają do mnie też szczególnie sens niektórych sformułowań, które kiedyś nauczyliśmy się, były często powtarzane, a dzisiaj rozumiemy ich sens. Rozumiemy sens, kiedy ktoś mówi, w modlitwie poprowadzi nas brat. To znaczy, że nie tylko brat się modli. To znaczy, że my wszyscy się modlimy, a on tylko prowadzi nasze myśli. I ja dzisiaj chciałbym, może też mam ochotę rozpocząć tradycyjnie, tak jak często się zaczynało, że wielu tu braci zdolniejszych, ale przy łasce i pomocy Najwyższego. Spróbujemy rozważyć nasz temat. I to odwołanie się do łaski i pomocy Najwyższego jest bardzo potrzebne, dlatego że my ze swojej strony czynimy starania, przyjechaliśmy, otwieramy swoje umysły, ale to, ile do nas trafi z tego słowa, ile przyjmiemy, ile da się napełnić, zależy od łaski i pomocy Najwyższego. Ile uda się powiedzieć, ile uda się nie tylko powiedzieć, ile się uda przekazać. Bo stanie na tym miejscu to nie jest wypowiadanie słów. To jest patrzenie wam w oczy i przekazywanie rzeczy, którymi człowiek musi się sam wcześniej napełnić. A więc przy łasce i pomocy Najwyższego będziemy chcieli rozważać temat wiary, który bracia i siostry uważali za stosowne, abyśmy w naszych czasach dzisiaj, w tych chwilach, które bywają też trudne, słyszymy też od wielu, że wiele rodzin, wiele braterstwa przeżywa kłopoty, no takie poważne, kiedy odchodzą najbliżsi, kiedy dotykani jesteśmy chorobami. I to są strzały, które są w nas wysłane, ale Pismo mówi, wziąwszy tarczę wiary i ducha miecz. I właśnie w tym nastroju dzisiaj braterstwo zaproponowali, aby ten dzień był rozmową na temat naszej wiary, która może być tarczą. I chciałbym też, braterstwo, rozpocząć od pozdrowień od braci i sióstr z Krakowa. W zeszłą niedzielę czasami dzielimy się i mówimy sobie, kto, dokąd się wybiera, kogo odwiedzi z braci i sióstr, aby nasze pozdrowienia nie były takie tylko bezimienne, ale byśmy mogli je wysłać pod szczególne adresy. Dlatego mówiliśmy też z Małgosią, że tu się wybieramy i bracia i siostry ze zboru w Krakowie w niedzielę prosili, aby od nich przekazać do was pozdrowienia. I tradycyjnie chciałbym nadać temat temu naszemu rozważaniu. A temat chciałbym, aby brzmiał tak. O wiarę raz podaną bojujmy. To zdanie składa się z trzech części. Składa się z części wiara, o wiarę. Składa się z części raz podaną, jednokrotny przekaz, oraz składa się z trzeciej części bojowania. I w tych trzech punktach chciałbym myśli nasze zgromadzić i o nich troszkę pomedytować i o nich trochę pomyśleć. Wersetem przewodnim dzisiejszego naszego spotkania jest werset z listu Judy. List Judy właściwie można by go przeczytać w całości. Bardzo ciekawy, interesujący. Ale zacznę, braterstwo, może od tego wstępu, który apostoł Juda skierował do tamtych braci i także, myślę, do nas. Miłosierdzie, pokój i miłość niech będą waszym udziałem w obfitości. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was, o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wkradli się bowiem między was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Chcę wam przypomnieć, wam, którzy wszystko wiecie, raz na zawsze, że Pan wybawił lud ziemi egipskiej, a następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. I list Judy jest listem, który apostoł mówi, że myślałem o czym chcę do was powiedzieć i uznałem, że muszę wam zacząć od tego, że musicie podjąć walkę. Musicie podjąć walkę o wiarę. I to sformułowanie walka o wiarę czasami nam się może niedobrze kojarzyć, bo może się ono kojarzyć z wojnami religijnymi, które są toczone, bywały toczone od wieków i są toczone do dnia dzisiejszego. Walka o wiarę może się kojarzyć z prześladowaniem niektórych, może się kojarzyć z dyskryminacją, może się kojarzyć z brakiem szacunku, może się kojarzyć z gorzkością i złymi rzeczami. Wydaje się jednak, że nie o takiej walce powiadał Juda apostoł. Apostoł Juda mówi, tak jak jest tutaj napisane, że właściwie chodzi mi o waszą wiarę. Wy nie macie obowiązku poprawić świata wokół was, ale chcę, żebyście podjęli walkę o swoją wiarę. I kiedy będziemy czytać dalej, to z pewnością to przesłanie do nas dotrze dużo mocniej. A otoczenie, w którym jesteście, tej wiary wam nie buduje. To mówi apostoł Juda do tamtych wierzących. I pewnie, kiedy się rozglądamy wśród nas, to też musimy powiedzieć, że otoczenie, w którym się znajdujemy, często bywa tak, że tej wiary nam nie buduje. I ta szczególna sytuacja, którą opisuje apostoł Juda, której mówi o tym, że wśród was jesteście wystawieni też na czasy pierwotnego chrześcijaństwa, były czasami kształtowania się tej idei i kiedy różni ludzie o różnych intencjach znajdowali się wśród wyznawców Jezusa, to był szczególny czas i apostoł uznał za rzecz bardzo istotną, aby dbać o czystość Ewangelii, o czystość intencji, o czystość serca i o czystość prawdy i o czystość tej Ewangelii. I tak jest, że apostoł mówi, że są wśród was, wokół was ludzie, którzy wam tej wiary nie będą budowali, więc musicie podjąć tą walkę o wiarę. Pierwsze słowo, wiara. Wiara zasadniczo ma dwa znaczenia. Pierwsze to jest nasze wewnętrzne przekonanie o prawdziwości czegoś, czego nie można potwierdzić w żaden sposób zmysłami, czy udokumentować. Wiara jest czymś takim wewnętrznym, co coś mówi, że tak właśnie jest, chociaż nie widzą tego nasze oczy, nie czują tego nasze ręce i nie jesteśmy w stanie tego przekazać nikomu w żaden doświadczalny sposób. I to przekonanie, ono jest taką osobistą rzeczą, która bywa dana. List do Tesaloniczan, 2, 3 rozdział, wersety 1 i 2. Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie krzewiło się i rozkrzewiało wszędzie, podobnie jak u was. Abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. I to myślę, możecie potwierdzić wy tutaj, którzy jesteście, że czasami tej wiary, mimo tego, że chcielibyśmy ją przekazać, nie potrafimy tego zrobić. I bywa tak, że w rodzinie wychowuje się dwoje dzieci Jedno ma dar wiary, a drugie nie ma. I wiara nie jest rzeczą wszystkich. Co jest pocieszające, ona się może pojawiać też na różnym etapie życia. Jeżeli ktoś dzisiaj nie ma wiary, to nie znaczy, że nigdy jej mieć nie będzie. I często Pan Bóg prowadzi ludzi przez różne koleje życiowe, aż w końcu ten element, ta nieuchwytna rzecz w ich sercu się pojawia. Tej rzeczy, którą chcielibyśmy komuś przekazać, ale nie możemy tego zrobić. Prowadzimy nasze dzieci na szkółki. Nasze dzieci też, mam nadzieję, dzisiaj będą uczestniczyły w zajęciach z dziećmi. Staramy się, żeby i czytać im Słowo Boże, przekazywać im te rzeczy, ale czy w ich sercu zagości wiara? Chcielibyśmy. To pewnie każdy rodzic może powiedzieć. Modlimy się o to, ale tej rzeczy nie jesteśmy w stanie przekazać. I potwierdza nam to Słowo Boże apostoł Paweł, który w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale mówi o tym, co jest darem i co wynika z Ducha Świętego. Z tego, że w kimś mieszka Duch Święty, to ten Duch Święty przynosi ze sobą różnego rodzaju dary, różnego rodzaju przejawy. I przeczytam braterstwu fragment 12 rozdział od 4 wersetu. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. Różne są posługi, lecz Pan ten sam. Różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny, i tu ważne, wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. Wśród różnych darów, które przynosi ze sobą Duch Święty, który przynosił w szczególnej obfitości za czasów apostolskich, wymieniona jest też wiara. I kiedy staramy się zbliżyć do Boga, kiedy robimy ten krok zgodnie z tym, co mówi Pismo, zbliżcie się do mnie, a ja zbliżę się do was, to prosimy też o Ducha, który się przejawi mocną wiarą. I jest to przeczucie innego świata, że oprócz świata widzialnego, tego wszystkiego, czego możemy, z czym możemy zapoznać się przez nasze zmysły, tego słońca, które dzisiaj nam tak ładnie prześwituje przez okna tej sali, powietrza, które wdychamy, tego wszystkiego, co możemy poczuć, że oprócz tego istnieje jeszcze inny świat. Że oprócz tego istnieje cały wielki, szeroki świat ducha, którego nie widzimy, a który jest. Jest taka historia w Starym Testamencie, kiedy nie, może nie będę jej teraz wspominał całej, ale kiedy prorok mówi do swojego, modli się do Boga, oni tam byli w pewnej opresji i mówi, modli się, Panie, otwórz jego oczy. I oni będąc w opresji zobaczyli, on zobaczył zastępy anielskie, które były zgromadzone wokół. Jest świat ducha, który funkcjonuje i czasami mamy przeczucie tego świata. Kiedy jesteśmy wypełnieni Duchem Świętym i w tym duchu mamy dar wiary, to mamy przeczucie, mocne przeczucie tego świata. Mamy wejście takie jak nawet jakby zmysłowe w ten inny świat. Mamy poczucie celowości tego wszystkiego. Że to słońce świeci nie z przypadku, że świat z jego całą złożonością, w jakiej jest, cała przyroda, która jest tak bardzo złożona. Dzisiaj, kiedy ogląda się filmy przyrodnicze, kiedy nauka pozwala człowiekowi wglądnąć wiele procesów, które się odbywa na poziomie komórek, na poziomie organizmów, na poziomie chemii. Ta cała złożoność, ona ma pewną celowość. Że to wszystko dąży do jakiegoś celu. Czasami dane nam jest to odczuć. Bywa też tak, że mamy chwilę olśnienia przy Słowie Bożym. Że czytamy jakiś fragment i nagle mówimy, ja czuję, o czym tu jest napisane. Gdzie do naszego umysłu włącza się też duch. Ja ten werset nie tylko rozumiem, ale ja go czuję. Też pewnie wielu z was, pewnie macie też takie uczucia, że czasami to słowo wnika w nas właśnie przez to przeczucie, przez ten dar wiary, którym nasz umysł, nasz rozum jest wspomagany. Nie wszystkim zawsze jest to dane, ale bywa tak, że to coś bywa także i naszym udziałem. I cieszymy się, chcielibyśmy, żebyśmy dzisiaj tutaj we wspólnocie, wspólnej społeczności to przeczucie Boga, Boga Najwyższego, Stworzyciela wszystkich rzeczy, żebyśmy Go mieli. Żebyśmy śpiewając pieśni, które podnoszą nas tutaj, ta sala ma szczególną akustykę. Śpiewajcie głośno, zachęcam, bo rzeczywiście ten śpiew się tu niesie, ale on się niesie nie tylko przez drganie cząsteczek, ale on się też niesie przez nasze uczucia, które wkładamy w to. I chcielibyśmy, żeby ten dzień był właśnie takim dniem wiary, w której czujemy moc tej wiary. Czy wiara jest tylko sferą uczuć? I Tomek, kiedy prosił, zadając mi temat, którym chciałby, żeby dzisiaj rozważyć, prosił, żeby były wątki ze Starego Testamentu. A więc będą wątki ze Starego Testamentu i będą przykłady ze Starego Testamentu. Bo wiara jest zasadniczo tym, co jest w człowieku. Jest uczuciem, jest darem, jest przeżyciem, ale ona znajduje swoje zewnętrzne przejawy. I te przejawy są szalenie istotne. Otwieramy list do Hebrajczyków, rozdział który? 11, siostra Losia, punkt. I czytamy od samego początku. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy i przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. O tym powiedzieliśmy. Tym jest wiara. A potem mówi apostoł, co się dzieje z człowiekiem, który ma wiarę. I będę wybierał tylko niektóre fragmenty. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain. Abel chciał przez wiarę złożyć ofiarę Bogu. Chciał coś zrobić. Abel, mając wiarę, nie siedział, ale chciał coś zrobić. I razem ze swoim bratem składali ofiary Bogu. Ale Abel był sprawiedliwy, jak powiada Pismo. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony o tym cudownie, czego jeszcze nie można było wiedzieć, pełen bojaźni, arkę. Noe, kiedy pojawiło się w nim przeświadczenie o tym, jaki jest Bóg, jakie ma zamierzenie, wstał, zebrał rodzinę i powiedział, trzeba zacząć rąbać drzewo. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka. Przez wiarę Izaak udzielił Jakubowi i Ezawowi błogosławieństwa zapewniającego przyszłość. Przez wiarę pobłogosławił umierający Jakub każdego z synów Józefa i skłonił się nabożnie, wsparty o wierzch swojej łaski. Przez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu Izraelitów i dał polecenie dotyczące swoich kości. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez swoich rodziców. To właśnie przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, nie zgodził się, by nazywano go synem córki Faraona. Przez wiarę opuścił Egipt. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone jak po suchej ziemi. Przez wiarę runęły mury Jerycha, okrążone przez 7 dni. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rahab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźń wywiadowców. I cóż jeszcze powiem, zabrakłoby czasu, gdybym miał opowiadać o innych. Wszyscy z tych ludzi, w których posiane zostało gorczyczne ziarno wiary, ono spowodowało działanie. Ci ludzie nie pozostali w swoich domach, nie dali się nieść normalnemu biegowi wydarzeń. Ale nawet będąc na łożu śmierci, mówią czasami, ale moje kości nie zostaną w tej ziemi, bo tam jest nasza ziemia, bo tam kiedyś wrócimy, nie ja, ale tam zamieszkają kiedyś nasze dzieci. I ta wiara znajduje wielorakie przejawy. O tym samym mówi Jakub w swoim liście. Drugi list Jakuba, drugi rozdział listu Jakuba, 17 werset. Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden. Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaka syna swego? Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i przez uczynki stała się doskonała. Nasze przekonania, nasza wiara bez działania jest jak martwe ciało. Powiedzielibyśmy dosadnie jak trup, który leży i nic nie może zrobić. Jeżeli w nas jest głębokie przekonanie, ono znajduje odzwierciedlenie na różny sposób. Ona pobudza nas do zrobienia czegoś. I w tym fragmencie nawet braterstwo przyznaje, że przyjmuje pewne napomnienie apostolskie dla antytrynitarzy, tych, którzy nie wierzą w trójjedynego Boga, do których się zaliczam. I mówi apostoł, i myślę, że tą przestrogę możecie przejąć również wy wszyscy. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony też wierzą i drżą. To, że dobrze wierzysz w jednego Boga, jest szlachetne, ale niewystarczające. Wiara, odpowiedni zestaw poglądów jest niewystarczający, jeżeli człowiek nie jest ożywiony uczynkiem. I musimy sobie to mocno uświadomić. Nie chodzi nam o zestaw właściwych poglądów. Pan Bóg nie dał nam zagadki do rozwiązania i że zbawię tych, którzy rozwiążą ją prawidłowo. Pan Bóg zbawi tych, dał nam instrukcje do życia. Pan Bóg ma wielkie zamierzenie wobec całego świata i potrzebuje ludzi, którzy będą chcieli z nim to zamierzenie realizować. Wiara i nasze przekonania, nasze poglądy, nasze doktryny, jak mówimy, są tylko instrukcją działania. Ona jest instrukcją obsługi do tego, żebyśmy potrafili żyć po Bożemu. I nie dziwi nas to, kiedy Pan Jezus, kiedy przychodzi na ziemię, to mówi czasami w sposób niezrozumiały. I nawet pada takie pytanie, czemu mówisz w sposób niezrozumiały? Pan Jezus mówi, ja żebym ich nie nawrócił, żebym ich nie uleczył. Dlaczegoż by to? Jeżeli ludzie nie są przygotowani na przyjęcie Ewangelii, jeżeli ich serca nie są przygotowane na przyjęcie Boga, poglądy im nic nie pomogą. Pan Jezus choćby wygłosił milion kazań o zamierzeniach Bożych dla ludzi, których serce jest nieprzygotowane, nie ma to żadnego znaczenia. A nawet czasami może zakrawać o dawanie niestosownych rzeczy, ponieważ to są rzeczy święte, których ludzie, jeżeli nie chcą ich przyjąć sercem, to nigdy ich nie zrozumieją. Pewnie też znacie to ze swojego życia, że przyjęcie pewnych nauk, przyjęcie zrozumienie Boga, trzeba go przyjąć sercem. Tego się nie da przyjąć tylko i wyłącznie rozumem. Doktryn nie da się przyjąć tylko i wyłącznie rozumem. Coś, co nazywamy osią całego planu Bożego, nauka o zbawieniu. Tego się nie da przyjąć tylko rozumem. To nie jest nauka o transakcji handlowej. To nie jest tylko i wyłącznie nauka o przesuwaniu pewnych wartości. Żeby ją zrozumieć, trzeba zrozumieć, na czym polega, trzeba zrozumieć, na czym polega kochanie kogoś i umiejętność poświęcenia swojego dobra, nawet poświęcenia swojego życia dla cudzego dobra. Tego się nie da zrozumieć tylko rozumem. To trzeba przeczuć, to trzeba, czego trzeba doświadczyć. Naukę o zbawieniu zrozumie tylko ten, kto potrafi kochać. Człowiek, który nigdy nikogo nie pokochał, mam nadzieję, że takich ludzi nie ma, nigdy nie zrozumie nauki o zbawieniu. Choćby mu nie wiadomo, ile wykładów mówić i choćby nie wiadomo, ile książek przeczytał. I tutaj musimy sobie postawić to pytanie, które stawiam jako pytanie bez odpowiedzi. To jest, na ile nasza wiara i nasze przekonanie znajduje potwierdzenie w naszych uczynkach. Na ile my w codziennym naszym życiu przekładamy to, w co chcemy wierzyć, na ile te nasze uczynki weryfikują to i mówią o tym, że my naprawdę w to wierzymy. Bo wiecie, jeżeli w coś naprawdę wierzy, to się zmienia swoje życie. I ludzie, którzy naprawdę w coś wierzą, naprawdę zmieniają swoje życie. Wiara. Punkt pierwszy. Punkt drugi. Raz podana. Apostoł Juda mówi, że wiara została tylko raz podana. No wydaje się to być na pierwszy rzut oka dziwne, bo przekaz Boży trwał, ale po dłuższym zastanowieniu dochodzimy do wniosku, że to jest bardzo istotne, że ten przekaz był zamknięty w pewnym okresie czasu. I szczególnie natchniony przekaz został zamknięty i my odwołujemy się do czegoś, co już raz zostało podane. List do Efezjan, 4 rozdział, od 13 i 14 werset. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i do poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie, przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Nasza wiara musi znaleźć swoją podstawę. Wiara to nie jest łatwowierność. Przyjmujemy wiarą pewne rzeczy, a resztę chcemy, aby zmieściły się w tym systemie myślenia. I przyjmujemy wiarą, że istnieje Bóg. Przyjmujemy wiarą, że przejawia się w swoim słowie i że najpełniejszy wyraz, najbardziej może nawet rozumowy, dał nam przez swoje słowo, którego zapis został zamknięty. Dalej, list do Efezjan, tym razem rozdział 2, 19 werset. Tak więc już nie jesteście obcymi przechodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie, przybytek święty w Panu. Fundament jest jeden. Apostołowie i prorocy. Jest jeden kamień węgielny, Chrystus Jezus. I my właściwie chcemy tylko dołączyć się do czegoś, co już istnieje. Do nauczania apostołów i proroków i chcielibyśmy swoim życiem wypełnić tylko to pewną treścią. Bo to jest potrzebne. Te przykazania są potrzebne, aby je wypełnić treścią. Pan Bóg przemówił na Synaju, wziął palec i napisał słowa na tablicach. I to są wielkie i ważne rzeczy. Ale to dopiero uczynki ludzi napełniają je treścią. To dopiero cześć ojca i matki, wtedy, kiedy wielu z was opiekuje się swoimi rodzicami w trudnych sytuacjach, kiedy bywają uciążliwi, kiedy bywa to wbrew temu, co byśmy chcieli robić, kiedy bywa to ciężkie i smutne, kiedy to jest okupione łzami, wtedy przykazanie uzyskuje swoją moc. To wtedy, kiedy wstrzymujemy się od wydania fałszywego świadectwa. To wtedy, kiedy nie sięgamy po cudze. To wtedy, kiedy oko nasze nie łypie na cudzą żonę i na cudzą własność. Wtedy te przykazania uzyskują moc. Wtedy ten fundament, który jest raz postawiony, na nim mocno zaczyna rosnąć do góry budowla. Budowla złożona z wielu ludzkich sytuacji, z wielu przeżyć, z wielu historii ludzkich. Ale ważne jest, żeby budować na tym jednym fundamencie. Abyśmy odwoływali się do apostołów i proroków. Stary, Nowy Testament. Razem połączone i zespojone. To jest bardzo ważne. I nie jest to takie oczywiste. Pewnie zauważyliście, niektórzy z was, kiedy rozmawiamy z naszymi przyjaciółmi katolikami i próbujemy argumentować różne rzeczy, mówimy o swoich przekonaniach, skąd, z czego one wynikają, to zwykle trafiamy na pewną barierę, na pewien mur, w którym nasze porozumienie się kończy. Mianowicie przedstawiamy jakieś argumenty biblijne i wydają nam się one rozstrzygające, a często nasi rozmówcy mówią, no tak, ale nauczanie Kościoła później się zmieniło i później nauczanie Kościoła było inne albo jakoś inaczej to rozświetliło. To jest bardzo ważny punkt, dlatego że my, którzy wyrośliśmy, nasz ruch, który wyrósł z tego prądu protestanckiego, który na jakimś etapie zawołał ustami, nie pamiętam już którego z reformatorów, sola scriptura, samym Pismem Świętym, tylko Pismo Święte. Musimy odłożyć tradycję, która bywa tradycją zanieczyszczoną różnymi zwyczajami ludzkimi, bywa obrzędowością zanieczyszczona. Mówimy, odłóżmy to jako źródło naszej wiary. Sięgnijmy tylko i wyłącznie do Pisma. Odłóżmy tradycję myślenia, odłóżmy tradycję zwyczajową i my chcemy tkwić w tym korzeniu, mówimy Pismo Święte. To jest fundament. To jest bardzo istotne i bardzo ważne. Pewnie dla nas też to jest ważne. Nie wiem, czy mogę tutaj się posłużyć drobną dygresją, ale mam takie... To potraktujcie jako luźną uwagę, nie jako słowo Pańskie. Tak powiem wam, o czym ostatnio myślę. Myślę o tym, że kiedy Pan Bóg daje jakiś ważny przekaz, to zwykle towarzyszą temu cuda. Kiedy dawał prawo na Synaju, to tak trzęsła się góra i takie były zjawiska, że mówili Izraelici, Mojżeszu, ty pójdź, niech Pan Bóg nie mówi do nas, bo my się boimy. Kiedy Pan Bóg objawia nowe wyroki, które nie były nikomu znane, towarzyszą temu cuda. I kiedy przychodzi Mesjasz, Chrystus Jezus, to tym, co uprawomacnia to, co powiedział, są cuda, które czyni. Kiedy Jan pyta, czy ty jesteś, a mówi Pan Jezus do uczniów, powiedz to, co widziałeś, co się dzieje. Wtedy, kiedy Pan Bóg daje nowe objawienie, a bywa, że daje nowe objawienie, towarzyszą temu jasne i wyraźne cuda. Nawet wtedy, kiedy pojawia się nowe objawienie, że z Bożym przesłaniem należy iść do pogan, coś, co było sprzeczne z tym, co Izraelici wcześniej wiedzieli. Wiedzieli, że mają się otoczyć murem od innych narodów, że muszą utrzymywać swoją odrębność, a na jakimś etapie jest skierowane to posłannictwo do Piotra apostoła, że pójdziesz do poganina. I zobaczcie, jak dużo cudów towarzyszy temu wydarzeniu, jak wiele splotów wydarzeń i Pan Bóg daje mu specjalne widzenie, w którym on musi zażynać zwierzęta nieczyste i je jeść po to, żeby przekazać mu nową wiarę. Dlatego przyznaję z pewnym zawahaniem, tutaj wybaczcie mi tą dygresję, przyjmuję wtedy, kiedy słowa Ewangelii mówimy, że one tracą swoją ważność. A podam wam przykład taki. Kiedy przypowieść o żniwie. Sensem tej przypowieści jest to, że apostołowie mówią, pozwól, a rozdzielimy pszenicę od konkolu. Dokonamy rozdziału na dobrych i na złych. Pan Jezus mówi, nie wolno tego zrobić. I prawdę powiedziawszy, przyjmuję to jako przesłanie ważne do dnia dzisiejszego. Ja osobiście dla siebie. Jeżeli ktoś chce powiedzieć, że trzeba to robić, to będę prosił, żeby mi pokazał jakiś istotny znak, że tak trzeba robić, że trzeba odwołać słowo Pańskie i powiedzieć to teraz nieco inaczej. I chciałbym, żebyśmy też jako nasza społeczność przyjęli też to napomnienie, żebyśmy traktowali szczególnie to, co jest napisane w Piśmie i żebyśmy próbowali odwoływać się do tych naszych dawnych korzeni, do korzeni nauki apostolskiej i proroków. Oczywiście tę naukę rozumiemy w różny sposób. Ta nauka jest nieewidentna, ta nauka nie jest łatwa, jest trudna, ale potrzebujemy mieć to oparcie, że ona jest rozstrzygająca, nawet jeżeli czasami jej nie do końca rozumiemy. I może już bez szerszego komentarza jeden przykład ze Starego Testamentu. Druga Księga Królewska, 22 rozdział, 8 werset. Wtedy arcykapłan Hilkiasz rzekł do sekretarza Szafrana. Tu jest wcześniej opowieść, tu jest wcześniej historia o tym, jak Jozjasz reperuje świątynię i tam daje specjalne przekazania, żeby odnowić pewne sprzęty, aby je wyremontować. Wtedy arcykapłan Hilkiasz rzekł do sekretarza Szafrana: znalazłem w świątyni Pana księgę zakonu. I wręczył Hilkiasz księgę Szafanowi, który ją przeczytał. Następnie sekretarz Szafan udał się do króla i zdał sprawę królowi, powiadając: słudzy twoi wysypali pieniądze, jakie znajdowały się w świątyni, i wręczyli je kierownikom robót mającym nadzór nad świątynią. Po czym sekretarz Szafan doniósł królowi następującą rzecz: kapłan Hilkiasz wręczył mi księgę. I Szafan odczytał ją przed królem. Gdy tedy król usłyszał treść tej księgi, rozdarł swoje szaty. 21 werset. Następnie rozkazał król, 23 rozdział, 21 werset. Następnie rozkazał król całemu ludowi: obchodźcie Paschę ku czci Pana Boga naszego, jak jest przepisane w księdze tego przymierza. Nie obchodzono bowiem takiej Paschy od czasów sędziów, którzy sądzili Izraela, przez cały okres królów izraelskich i królów judzkich. A dopiero w 18 roku panowania króla Jozjasza obchodzona była ta Pascha ku czci Pana w Jeruzalemie. Jozjasz usunął też wróżbitów i czarodziejów, i bożki domowe, i bałwany, i wszystkie obrzydliwości, jakie pojawiły się w ziemi judzkiej w Jeruzalemie, aby przywrócić ważność słowom zakonu, zapisanym w księdze, którą znalazł kapłan Hilkiasz w świątyni Pana. Nie było przed nim takiego króla jak on, który by wrócił do Pana z całego swego serca i z całej swojej duszy i ze wszystkich sił swoich, ściśle według zakonu mojżeszowego. Po nim też już nie wystąpił taki jak on. Potrzebne są takie momenty, kiedy następuje pewien wstrząs. I tak nastąpiło w tym czasie. Izrael żył, toczyły się losy, przychodziły kolejne pokolenia, narastały kolejne tradycje, narastały kolejne zwyczaje, aż wreszcie ktoś znalazł słowo księgę i Jozjasz przeczytał ją tak, jak jest napisane. Powiedział: daleko jesteśmy. Musimy się oczyścić i wiele rzeczy nam się dzieje. I poruszony był bardzo głęboko. My w życiu każdego z nas potrzebujemy takich momentów. Potrzebujemy momentów odrodzenia, kiedy nagle mówimy: nie. W miejscu, w którym jestem, trzeba wziąć tą księgę i czytać ją bardzo prosto i ją zacząć realizować w bardzo prosty sposób. Tak jak Jozjasz odczytywać i słowo po sobie powiedzieć, tak będę robił. I ostatnie słowo, którym chciałbym wasze myśli zająć, to jest słowo walka. Z kim mamy walczyć? Czy mamy podjąć walkę z niewierzącymi, z niewiernymi, z naszymi braćmi w zborze? Myślę, że odpowiedź jest intuicyjna i oczywista. Nasza walka nie jest przeciwko ludziom. Ona bywa przeciwko zjawiskom, ona bywa przeciwko złu. Bez względu na to, gdzie to zło się pojawia. Ono się pojawia czasami wokół nas, ale to zło, które najbardziej potrafimy zidentyfikować, najbardziej powinniśmy umieć zidentyfikować, to jest zło, które pojawia się w nas samych. Bo nasza walka nie jest przeciwko ludziom. Nie mamy walczyć z sobą jako z człowiekiem, ale z tym, gdzie dajemy się ponieść szatanowi. Nasza walka nie jest z braćmi. Choć czasami musimy powiedzieć braciom, że chcielibyśmy, żeby zmienili tą czy inną rzecz. List Judy Apostoła, 17 werset. Lecz wy, umiłowani, przypominajcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przypominajcie sobie ten fundament. A co oni mówili? A apostoł na przykład Piotr: gdy mawiali do was, w czasie ostatecznym wystąpią szydercy, postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi, nie mający ducha. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Apostoł troszczy się o nas, o was, o mnie, o naszych braci i o naszych przyjaciół. Chcę, żebyśmy sobie przypomnieli słowa. Chcieli, żebyśmy się budowali w oparciu o najświętszą wiarę. To słowo świętość nadaje temu szczególny wyraz. O wiarę, która podana została przez apostołów i proroków. I żebyśmy się modlili w Duchu Świętym. Bo ta wiara bywa ożywiona wtedy, kiedy w nas mieszka Duch. I prosimy o Ducha po to, żebyśmy mogli ożywić swoją wiarę, a żeby nasza wiara mogła ożywić nasze uczynki, i abyśmy mogli być sługami użytecznymi. A co nam tą wiarę osłabia? Z czym mamy walczyć? Osłabiają nam tą wiarę naśmiewcy. I apostoł tutaj mówi, wspomina o tym, że apostołowie już o tym mówili, i sięgnijmy jeszcze do jednego apostoła, który właśnie dokładnie o tym powiedział. Apostoł Piotr, jego drugi list, trzeci rozdział, od początku brzmi tak. List ten, umiłowani, jest już drugim listem, który do was pisze, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze. A więc serca, ale także umysły. Abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Znów mamy apostołów i proroków. Wiedzcie przede wszystkim, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzie jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko trwa, tak jak było, od początku stworzenia. Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego. Przez to świat ówczesny zalany wodą zginął, ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego Słowa są zachowane dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady niepobożnych ludzi. Szydercy, którzy mówią, że ten świat tak trwa. I pewnie znacie to zjawisko i jak włączycie telewizor, czy sięgacie po prasę, to wszystkim się wydaje, że świat w obecnym jego kształcie jest ostateczną formą tego świata. On tak trwał i tak będzie trwać. I innego końca świata nie będzie. I to osłabia naszą wiarę. Może mieliście takie uczucia, że komuś opowiadacie o Królestwie Bożym, mówicie o tym, o wielkim przełomie, a ktoś patrzy i słucha, a pan mówi, no fajnie by to było, ale włóżmy to między bajki. Ogólnie żyją ludzie w przeświadczeniu, że kształt świata, w jakim on jest teraz, jest kształtem ostatecznym. Że wszystko jak trwało, tak trwa, jakieś tam rzeczy się zmieniają, ale żadnego większej przemiany w historii świata nie będzie. Jeżeli my jako ludzie sobie nie poprawimy, to nic się nie zmieni. Jeżeli my nie ulepszymy świata, to świat się sam nie ulepszy. Ludzie nie wierzą w Boga, nie wierzą w interwencję Boga, nie wierzą w to, że taka rzecz się może zdać. I czasami nawet tak zwani agnostycy będą mówić, może jakaś wielka siła gdzieś tam istnieje, ale ona się w nasze losy nie wtrąca. Może ktoś tam, jakaś inteligencja ułożyła świat, pchnęła go, wielki poruszyciel, ale teraz żyjemy sami. Nie ma wiary w Boga i w to, że Bóg działa i że Bóg będzie zmieniał. Będzie zmieniał świat i chce zmienić nas. Nie ma wiary w Jego moc. Nie wiem, czy to są ci szydercy, nie wiem, czy to są ci naśmiewcy, ale to osłabia naszą wiarę, tak jak powiedział to apostoł. Uważajcie na to, bo to są ludzie bezbożni, w tym sensie, że ich myślenie nie jest ukierowane myśleniem o Bogu. I oni myślą, co tu można zrobić, a my musimy myśleć z perspektywy tego, że ten świat ma inny cel, że istnieje ten cel, który czasami przeczuwamy, że istnieje zamierzenie Boże, że istnieje moc, która go poruszyła i która może zainterweniować. Wierzymy w Bożą interwencję w tym świecie. Wierzymy, że ta interwencja może nastąpić, że ugnie się każde kolano, że prawo, że ziemia będzie napełniona poznaniem Bożym, tak jak morze jest napełnione wodami, że to wszystko się zdarzy. Musimy wierzyć w cud. Wiecie, wierzenie w cud jest wiarą wbrew naszemu umysłowi. Nasz umysł mówi, że się nie da, a nasza wiara musi powiedzieć, że się da. I mimo tego, że ludzie dookoła będą mówili, że się nie da, będą mówili, że musimy żyć według innych zasad, to musimy powiedzieć, że nie. Może to wygląda wariacko, może to wygląda szalenie, ale według pewnego szaleństwa, w cudzysłowie, będziemy postępować. Według założenia, że to życie nie jest ostatecznym życiem. Ileż razy słyszeliście słowa, żyje się raz? No, napijmy się, raz się żyje. A mówimy, no są różne szkoły na ten temat. Tak czasami odpowiadam znajomym, który żyje się raz. No, są różne szkoły na ten temat, czy się żyje raz. Nie, my wierzymy, że żyje się przynajmniej żyje się dwa razy. Że trzeba stanąć przed sądem. Że trzeba przed tym, to o czym mówi, że to wszystko jest utrzymane na dzień sądu. Że istnieje dzień sądu. I ci naśmiewcy byli i zawsze są. Słuchajcie, do jakiego momentu słuchali apostoła Pawła, gdy przemawiał na Areopagu? Filozofie. Mówił o różnych rzeczach, aż nie powiedział o zmartwychwstaniu. No, fajna bajka, ale o zmartwychwstaniu to innym razem. Tak te rzeczy są traktowane przez naśmiewców. W cudzysłowie mówię, tak pismo ich określa. Ale ja nie mówię, że to są ludzie źli, że to są ludzie, ale tak jest pewien duch, duch świata, który nam tą wiarę osłabia. Ci ludzie pewnie gdzieś tam w głębi serca są i dobrymi ludźmi. Być może w królestwie dla nich będzie miejsce. Chcemy, żeby było dla nich. Chcemy objąć ich swoimi uczuciami, swojej miłości. Chcemy tych, którzy będą mieli dar wiary, jeszcze przygarnąć. Ale musimy mieć świadomość, że duch tego, że nie będzie Bożej interwencji, duch tego naśmiewania w cudzysłowie jest wśród nas, jest w świecie, w którym żyjemy, wokół nas. I od tego ducha musimy się chronić, bo on będzie osłabiał naszą wiarę. I musimy podjąć walkę. Walkę przeciwko temu duchowi, który będzie osłabiał naszą wiarę. I na koniec drugi list Piotra, który niech zabrzmi jako przestroga dla nas, jako coś, co nam pozwoli właśnie tą wiarę i wierzyć w to, że objawi się Bóg, że wielkie objawienie Boże przyjdzie, a my dzisiaj musimy tak żyć, żebyśmy byli gotowi. Żebyśmy byli przygotowani, żebyśmy przyjęli go to z otwartymi rękami i ponieważ przyjście dla jednych jest straszne, a dla drugich jest błogosławione. I niektórzy muszą drżeć przed tym, co przyjdzie na świat, a niektórzy muszą się cieszyć. Jak żyjemy krzywo i niepobożnie, to drżyjmy przed objawieniem. Jeżeli żyjemy dobrze, to podnośmy głowę. I miasta Sodomczyków i Gomory w popiół obróciwszy, podwróceniem potępił, wystawiwszy je na przykład tym, którzy by niepobożnie żyli. A sprawiedliwego Lota, onych bezbożników rozpustnym obcowaniem strapionego, wyrwał. Bo wiecie, Lot, on się trapił tym wszystkim. On żył w tym świecie, ale się nie godził na to wszystko. Trapił swoją sprawiedliwą duszę. Takimi macie być i ja. Albowiem widzeniem i słyszeniem on sprawiedliwy, mieszkający między nimi, dzień po dniu duszę sprawiedliwą uczynkami ich niepobożnymi trapił. Umie Pan pobożnych z pokuszenia wyrywać, a niesprawiedliwych na dzień sądu ku karaniu chować. Amen.